wyniki ostatnich wyborów ukazują, jak żywotny jest ciągle PRL. Dlatego warto wracać do korzeni, zbadać, skąd się ten twór wziął. Bo dla wielu z nas PRL jest nie tylko faktem historycznym, ale również faktem prawnym. Było takie państwo, miało legalny status, czyli swoją nazwę, Polska Rzeczpospolita Ludowa, swoje godło z orłem pozbawionym korony, swoje władze ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, uznawano je na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony, dla tych, którzy urodzili się w czasach PRL-u, była to jedyna Polska, bo innej przecież nie znali. W niej upływało ich dzieciństwo, młodość, praca zawodowa, jednym słowem wiosna i lato, które zawsze darzymy szczególnym sentymentem. Podważyć PRL to tak, jakby odebrać komuś jego własne życie, a przynajmniej jego część. A przecież gdy dziś patrzymy na naszą historię z odpowiedniego dystansu i bez emocji, to widzimy jak na dłoni, że PRL było państwem nielegalnym. Tak, to było państwo nielegalne. Ta prawda musi dotrzeć do najmłodszych pokoleń urodzonych już po roku 1989, gdyż trzeba zrewidować nasz obraz Polski, by odzyskać wiarę w sens posiadania własnej państwowości, by opuszczanie własnego kraju nie dokonywało się tak lekką ręką, jakby to był PRL. W znakomitym artykule Wybory 1947, mit założycielski komunizmu, w biuletynie IPN, dr Maciej Korkuć wyjaśnia, po roku 1939 funkcjonowały w kraju i na emigracji legalne struktury Rzeczypospolitej Polskiej. W obliczu prawa międzynarodowego oraz prawa polskiego bezsporny pozostaje fakt ciągłości istnienia państwa polskiego w latach II wojny światowej, także w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej. A zatem posiadaliśmy to, co składa się na legalną władzę, łącznie z prezydentem i rządem. Natomiast obie okupacje były jak najbardziej nielegalne, a tym samym bezprawne. Bezprawne były też władze ustanawiane przez najeźdźców. Dotyczy to również powołania pod koniec wojny PKWN, które powstaje w Moskwie na rozkaz władcy obcego państwa. Władca zastosował tu metodę zalecaną przez Machiavellego, który pisał, aby podbić obce państwo, trzeba powołać rząd marionetkowy. Ale od kiedy to władca obcego państwa jest upoważniony do tego, aby zdelegalizować legalnie funkcjonującą władzę jakiegoś państwa, a na jej miejsce powołać nowy rząd? Przecież to brzmi komicznie, a właściwie tragikomicznie. Tak jak dołączone wyjaśnienie, że PKWN jest organem rządowym suwerennego państwa polskiego. Ładny to suwerenny organ. Powstaje w Moskwie. Nie ma żadnego związku z legalnie od 1939 roku funkcjonującymi władzami Polski. I nie ma nic wspólnego z wolą polskiego narodu. Z czyjej mocy rząd taki jest rządem i jest suwerenny? A przecież PKWN to jest właśnie ten organ, chluba komunistów, który leży u legalnych początków PRL-u. Po zakończeniu wojny komuniści potrzebowali jednak społecznej legalizacji czy legitymizacji, by sprostać standardom demokratycznym, by powiedzieć światu, jesteśmy u władzy, bo tego chce naród. Tym bardziej, że Zachód uznał PRL pod warunkiem, że odbędą się wolne wybory. Więc komuniści wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowali operację na wielką skalę wedle dokładnie przemyślanych scenariuszy. Z jednej strony terror, więzienie i zabijanie przeciwników ideowych, z drugiej gra polityczna i uruchomienie potężnej machiny propagandowej w kraju i za granicą. Realne szanse wygrania wyborów przez komunistów były jednak ciągle niewielkie. Jakie wobec tego wyjście? Tytułem próby zarządzono najpierw referendum, ale potrzebna była bratnia pomoc, żeby sprawdzić skuteczność możliwości uzyskania prawidłowych wyników. Czytajmy dalej. nad fałszowaniem wyników referendum z roku 1946 czuwała specjalna grupa wysłana przez Stalina 20 czerwca 1946 roku do Warszawy, dowodzona przez pułkownika Arona Pałkina, naczelnika Wydziału D Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego MGB ZSRS, zajmująca się fałszowaniem i preparowaniem dokumentów. Techniczne szczegóły operacji fałszowania referendum Pałkin oraz główny doradca przy MBP pułkownik Siemion Dawidow omówili z Gomułką i Bierutem 22 czerwca 1946 roku. W ramach akcji fałszowania referendum oficerowie MGB sporządzili 5994 protokoły komisji obwodowych z obliczonymi głosami i podrobili 40 tysięcy podpisów członków obwodowych komisji wyborczych. No proszę, to się nazywa fachowa bratnia pomoc. Więc mimo, że faktycznie 3/4 głosujących było przeciw, to oficjalny wynik brzmiał 68% za. Po takim sukcesie można było przystąpić do właściwych wyborów, jakimi były wybory do Sejmu. Bierut ściągnął ponownie ekipę pułkownika Pałkina 10 stycznia 1947 roku. Jak pisze Korkuć, fałszowano na każdym szczeblu komisji wyborczych. Repertuar fałszerstw był dość bogaty. Przede wszystkim na 5,5 tysięcy komisji ponad 3,5 tysiąca było obsadzonych tylko członkami PPR. Mogli więc swobodnie zmieniać wyniki, mając do dyspozycji dwa protokoły, w tym jeden pusty. Zamieniano urny, unieważniono listy PSL-u, a prawie 500 000 wyborców odebrano prawa wyborcze, zaś członków komisji masowo werbowano na agentów UB. W ten sposób władza ludowa pomogła społeczeństwu zalegalizować samą siebie, a tak naprawdę, jak czytamy, jedynym źródłem władzy dla kolejnych rządów komunistycznych była wola sowieckiego dyktatora Józefa Stalina i jego decyzje podjęte w latach 40. i 50. Oto prawda o PRL-u. I dziś zadajemy dramatyczne pytanie, czy my od tego PRL-u tak naprawdę się uwolniliśmy? Tylko że jakim cudem, jeśli nie było lustracji i dekomunizacji? Jeśli pozostali ludzie i środowiska, nieformalne powiązania i ukryte sfery wpływów, jeśli wielu członków PZPR-u i tajnych służb nadal piastuje wysokie stanowiska w strukturach administracyjnych naszego państwa, w mediach i w szkolnictwie. Trzeba to wiedzieć, aby rozumieć i aby skutecznie działać, aby przytomnie brać udział we wszystkich wyborach, zwłaszcza gdy nie są fałszowane. Aby nie wyjeżdżać z ojczyzny, gdyż w dalszym ciągu trzeba ją ratować. Szczęść Boże!